Chciałem się podzielić słowem, które jest spowodowane takim snem z niedzieli, jak się z piątku na sobotę. Też miałem tą noc, miałem też kontynuację tego snu, ale słowo, które mi przyszło później, też jak byłem też w łazience, później jak już wyszedłem z łóżka i dalej to przeżywałem. Miałem później dalej słowo, które potem tylko spisałem, nie patrząc w ogóle do Biblii. Spisałem sobie wszystko. No i podzielić się chciałem, potem to wszystko sobie z Biblii znalazłem i chciałem przekazać dzisiaj. Tak w moim życiu też tak mi się śniło też i na wielopolach to było, tak jak mieszkaliśmy. To jest takie pomieszczenia były trochę przerobione na takie mniejsze, ale też i większa liczba osób mogła się zmieścić, żeby do rodziny. Ale potem już myślę tylko sami, Renia, ja i nie wiem, któreś dzieci, może Paweł z rodziną, już nie pamiętam, ale to było tak na wielopolu. Gdzie mieszkaliśmy. I właśnie tam był taki okres czasu, kiedy my się przechodzili taki, właśnie w tamtym czasie, jakbyśmy na ten portach nie przechodzili, jak później, ale to, co było później, właśnie odbierałem to, jak to było na wyborze. Takie zmartwienie, przygnębienie, takie czekanie, taki mozg. No i nagle ten sens się zmienił momentalnie. Przebywa w takiej radości, w takim szczęściu, w takim zadowoleniu, z takim optymizmem na jutro, jakby gdzieś trzeba było opuścić to miejsce, ale praktycznie nie musimy opuszczać. Tylko to miejsce zupełnie stało się inne dla nas. Lepsze, przyjemniejsze. Chociaż to było to miejsce takie samo jak poprzednio. No, tylko duchowo i cieleśnie jakoś inaczej byśmy to odbierali. No i tak cieszyłem się. Po tym jak stałem, bo to było krótkie, teraz też miałem krótkie, tak gdzieś od czwartej, dalej już inne miejsce takiego rozliczenia się przed Bogiem, ale przed aniołami, a to było zupełnie już inny sen, ale kontynuacja tamtego. I przypuszczam, że to wygrał dalej, być może. No, ale chciałem się podzielić, co potem Bóg mi dał. Bóg powiedział, widzisz, dużo się na tym wielopolu ci nie zmieniło wcale. Ale ty zacząłeś inaczej żyć, inaczej rozumieć i widzieć. Zobacz na Eliasza, jak miały przejść trudności, różne rzeczy, i on w trudnościach była takie przekleństwo. Czas posuchy i braku deszczu dla Izraela. I Bóg powiedział do Eliasza, idź na potok Kerit i tam czekaj. No to jest w pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdział, od 3 wiersza. No akurat 17 rozdział, 17 numer też mieszkania mieliśmy na wielopolu. Odejdź stąd, a udaj się na wschód i udaj się nad potokiem Kerit, który wypływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wypływa od wschodu do Jordanu. Który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Wtedy doszło także takie słowo Pana. Wstań, idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej drogi, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. To było tak z Eliaszem. On tam był i tak Bóg Tak Bóg właśnie pokazał wtedy, Bóg to kontynuował potem przez cały dzień, ja sobie to uzupełniałem jeszcze wczoraj, dzisiaj rano. I właśnie Bóg dał Eliaszowi pomoc w trudnych czasach, w trudnym momencie. On miał prawo do zmartwienia, do przeżywania swojej dolegliwości, braków. On po prostu mógł być w tym smutny, ale był posłuszny Bogu. I tam, gdzie miał być, to był. Bóg go posłał na ten potok, jest tam, przy tym potoku przebywał. Gdy potok wysechł, Bóg zatroszczył się o niego i powiedział mu, co więcej. My w naszym życiu mamy podobnie, cały czas, zawsze. Ja tam w Izajasza czytałem bodajże na 46 rozdział, ciągle to mylę z 43, 46, że Bóg nas piastuje, nosi od poczęcia do starości i zawsze będzie z nami. I Bóg się troszczy. I Bóg nie zostawi nigdy, nawet w takich zmartwieniach i w trudnościach. To trzeba być już bardzo mocno przygnębiony i zdominowany przez niepozytywne myśli, które pochodzą z nieba dla nas. Tylko te ziemskie nas tak bardzo ogarniają. Jak innych ludzi, których spotykał Eliasz, a swoją obecnością wprowadzał Boże błogosławieństwo. I błogosławił tych domów. Pamiętamy, jak dzisiaj rozważał te rzeczy, co potrzebne były do użycia, do pokarmu, do jedzenia, nawet gdy była choroba, też i jej dziecka. To wszystko jest dalej w tym prorościach opisane. Że Bóg się troszczy i nam daje i posila. Nam daje. I po to, że potem nam pokazuje, że coś jest innego i lepszego. Że coś większe błogosławieństwo. Ale to błogosławieństwo, które my mamy teraz, gdy nam ten próg, ten anioł, ci, którzy wspomagają, ci, którzy się troszczą, dają ten chleb, mięso, mają tą wodę tam z tego potoku, jest to dalej Boże błogosławieństwo. To było błogosławieństwo dla Eliasza. I tak ma błogosławieństwo każdy wierzący człowiek. Rzeczą niemożliwą, żeby Bóg odstąpił od człowieka, gdy on ma to doświadczenie ciężkie. To jest rzeczą niemożliwą. Bo Bóg odstępuje od człowieka, który jest w grzechu i w potępieniu śmiertelnym. Nie odstępuje od człowieka, który jest dzieckiem Jego. Bóg jest wierny do końca. Tylko jest taka sprawa, że nam się wydaje, że to nie jest błogosławieństwo. To, co mamy. To przetrwanie, to życie. To, że jednak dzień kolejny mamy i nadal funkcjonujemy. Nie mamy tej wdzięczności. To jest właśnie problem w ciele, że nie ma wdzięczności takiej dla Boga, bo nam się wydaje, że to nie jest błogosławieństwo. Jest też i druga rzecz, że nam się wydaje, że to jest błogosławieństwo, ale to jest takie malutkie, słabe błogosławieństwo. Gdyby Bóg mi dał więcej chleba, gdyby Bóg dał mi więcej mięsa i więcej wody, to błogosławieństwo byłoby wielkie i wypływające. Wypływające z nas wody żywota, które przepełniają kubę, to jest wszystko to, co czyni Duch Święty. To nie normalny chleb, normalna woda, normalne mięso. Bóg daje tyle, ile potrzeba. Tyle, ile uznaje, żeby nas wspomóc, dać nam siły, aby nas wspierać i błogosławić. A my wtedy możemy tak przezbywać się z wody. Boże, to ja bym to uznał za błogosławieństwo. Tam pastor mówił z Boże o ten temat. I rzeczywiście, jeżeli to jest błogosławieństwo, może jest, ale to jest takie 5%. Jak mi dasz 100%, to ja będę w tym błogosławieństwie. No i to są te pomyłki, te wpadki na naszego ciała, złe pojmowanie. Bóg daje nam to, ile jest potrzeba. Bo błogosławieństwo prawdziwe, które Bóg nam chce dać, to jest zupełnie inne. Nie obfitość chleba, mięsa i wody. Ale innego błogosławieństwa. I właśnie o tym błogosławieństwie możemy sobie czytać dalej w Eliaszu. Jak on dalej przechodził w tym Bożym błogosławieństwie. Co się potem stało w kulminacyjnym momencie Bożego błogosławieństwa, bo jego wiara pochodziła z posłuszeństwa do Boga. Zobaczmy, jak rozprawił się z tymi ludźmi, służącym innym Bogom na górze Karmel. Jak się stało z tym wszystkim? Jak powrócił deszcz i woda, czystość na ziemię? To było wielkie Boże błogosławieństwo dla całego Izraela, dla okolicy, dla mieszkańców. Więc to błogosławieństwo, że Bóg zatroszczył się o niego, żeby jego ciało żyło, to było wielkim błogosławieństwem dla Eliasza. Ale Bóg ma większe błogosławieństwo dla nas i dla otoczenia, które mamy. W tych momentach niecierpliwie czekamy. Troszczymy się tak bardziej o siebie. Tak się chcemy zlicytować z Bogiem, czy to jest błogosławieństwo, czy nie jest, czy Bóg mnie zapomniał, odwrócił się ode mnie. A to, że nas trzyma i chroni, i się trzymamy Bożego Słowa, i modlimy, i niby pokonani, niby powaleni, ale nie przegrani, nie pokonani na amen, żyjący. I to jest błogosławieństwo dla nas. To błogosławieństwo Boże, to, które oczekujemy, jest zupełnie inne. I te zmartwienia dają nam taki stan dla naszego umysłu, że to ten potok Kerit, w którym jesteśmy, nam się wydaje pomozowym i znojem jakimś ciężkim. Bóg pewnego dnia nam otwiera oczy i dostajemy poznanie Bożej łaski, obecności Ducha Świętego. Nic więcej się nie dzieje. Chleba jest tyle samo, wody tyle samo, mięsa jest tyle samo, ja siedzę nad tym potokiem tak samo. Ale Duch Święty, który wchodzi w moje serce, otwiera tylko dlatego, że ja jestem posłuszny, wierzę i się trzymam tego miejsca, bo tak Bóg mi każe. Jestem posłuszny temu. Nagle Bóg pokazuje mi, że to miejsce jest wspaniałe, jest cudowne. Jest pozbyte zmartwienia. Zmartwienie jest tylko w moim sercu. Jeżeli coś pochodzi niewłaściwego i dołującego, to pochodzi tylko z mojego serca. Ja tam to tak zobaczyłem, ja mówię, no popatrz się. Najlepiej to człowiekowi byłoby przeżyć, będąc, prawda, parę lat później, jeszcze raz móc przeżyć to samo. Wtedy bym się cały czas radował, bo wiedziałbym, co mnie czeka. Ale właśnie Bóg dał nam wiarę w siebie i swoją nieomylność i stałość przebywania z nami, że nas nigdy nie opuści. Że po co nam wiedzieć, co to będzie za 3-4 lata, skoro inaczej być nie może. Tak jak właśnie Bóg to obiecał, to Bóg daje. Ponieważ kulminacją wszystkiego to będzie wielka ekspansja Bożej mocy i działania, gdy zobaczymy siebie po prawicy Bożej. Tam, w tym miejscu, gdzie miliardy, biliony ludzi będzie cierpieć, stać niemo, a po ich krzyczeć. Łkać i błagać i nie będzie dali żadnych szans. Tak mało nam trzeba. Zobaczmy, Eliasz zmęczył się tą mocą błogosławieństwa, które przysłyszał. Zobaczmy, ta moc błogosławieństwa wcale go nie napełniła tak bardzo. Ona jest to, co Bóg nam daje w swoim pokarmie, jest najważniejsze dla niej, bo przebywanie w Bożej mocy nie daje nam zmagazynowania siły do utrapień i zdrowia. Ja to często nieraz tak słyszałem w różnych zwiastowaniach, że trzeba żyć w takiej Bożej mocy, że będziemy z góry patrzeć na wszystkie przeciwności. Więc spójrzmy tutaj na 18 rozdział Eliasza, tutaj w tej księdze, pierwszej księdze królewskiej. Takiej mocy, jaką miał Eliasz, nikt nie miał. 2/3 jego ducha miał tylko Elizeusz. Nikt nie miał takiej mocy. W Starym Testamencie nikt nie miał takiej mocy. Takie potęgi działania i przekazu. To jest największy prorok tamtych czasów. Kończyły się czasy, co prawda, Janem Chrzcicielem, ale tam objawienie mocy przerażało się tylko w przedstawieniu, w przyjęciu Jezusa Chrystusa i głoszenie upamiętania chrzest pokuty dla ludzi. A moc działania, manifestacja Ducha Świętego była ponad wszystkich u Eliasza. I ta moc była tak wielka, że on jako jedyny pochwycony był do nieba w wozie ognistym, rydwanie ognistym przez aniołów, przez Boga. I wrócił po sobie Jana Chrzciciela na tą ziemię. To jest to całość. Jezus powiedział, że większego proroka nie było jak Eliasz, jak Jan Chrzciciel. Zobaczmy, on miał taką wielką potęgę działania na Górze Karmel. Oczyścił Izrael z obcych bogów i jego, bo to zniszczyli. W potoku zniszczyli, to było tam przy Górze Karmel. I Bóg zesłał ogień z nieba, strawił całą ofiarę, drwa, kamienie, ziemię, chociaż wodą wypełnił. Chyba to 12 wiader wody było w tych rowach, wszystko wysuszył. I to lud zobaczył Pan na twarz, mówiąc: Panie z Bogiem, Pan Bogiem. I Eliasz powiedział: pochwyćcie kroku Bala, niech nikt z nich nie mówicie, pochwycili ich. A po czym Eliasz prowadził tak oto kiszą, tam kazał ich zabić, wszystkie zniszczyli, bałwochwalstwa, oczyścił naród. I zobaczmy, czy to podniosło to na duchu jego własnym. On jak dowiedział się, że żona Achaba, Izebel, pragnie zemsty i stanąć oko w oko z Eliaszem, on się zmartwił zlą, on miał strach i uciekł. Co go podniosło? To, co często my lekceważymy sobie. To jest tylko bochenek chleba, to jest tylko jedna nieba, to jest tylko garnuszek wody, ale to jest od Pana Boga, od Jezusa nam dane. To jest nam dane i to jest błogosławieństwo, że żyć przez to będziemy. Jezus był chlebem, był wodą i daje nam to błogosławieństwo, abyśmy żyli nie dzięki cudom i manifestacji, w której uczestniczymy, przebywamy, tylko dzięki Jego pożywieniu, które nam daje, tak dzisiaj w Bożym Słowie. Nie to, że ktoś tutaj będzie zmartwychwstanie, ktoś inny trędowaty, że będzie oczyszczony, sparaliżowany będzie tańczył przed nami. To wcale nie, to jest tylko manifestacja Bożej mocy, że Bóg wszystko może. Ale to nam nie da żadnego zbawienia. Uczestnictwo na takich manifestacjach nie daje nam zbawienia. Nie daje nam życia. Nie damy sobie rady w utrapieniach i w kłopotach. Nie będziemy widzieć Bożego błogosławieństwa, gdy nam król przynosi chleb i mięso. Umrzemy bez chleba i mięsa. Bez tej wody, którą daje nam Bóg, umrzemy. Dlatego zląk się, gdy się zląk, biegł długo i doszedł na pustyni. Nie tam, gdzie był potok, ale on uciekł na pustynię. Nie wziął sobie wzoru z pierwszego przebywania, gdzie Bóg o niego się troszczył, ale był tak przybity, chociaż przez niego przechodziła taka wielka morza moc, był tak przybity, jako człowiek nie zniósł tego, że nawet nie powtórzył, aby szukać potoku i tam się gdzieś w skale skryć, ale on się skrył na pustyni, w ziemi suchej, pod suchym krzakiem. Jak ten krzak się nazywał, bo tutaj uciekło, 19 rozdział. Jałowca. Pod suchym krzakiem w cieniu jałowca. Tam, gdzie jest 19 rozdział od 3 do 7 wiersza. Schował się pod krzakiem jałowca. Czyli tam tylko umrzeć. To co Bóg wtedy uczynił? Tam nie było ptaka, tam ptak być może by nie chciał polecieć, bo tak było miejsce śmierci, suche, spieczone słońcem. Bóg obiecał Eliaszowi, że go nigdy nie opuści. Jak oddaliśmy swoje serce Jezusowi, on nas nigdy nie opuści. W miejscu spieczonym, zniszczonym przez słońce przyśle nam anioła, który co nam da? Chleb i wodę na tej pustyni. I anioł mu przynosił chleb i wodę. Dwa razy mu dał. Przyniósł. Dał mu też placek upieczony i dzban wody. Posilił się i znowu się położył. Anioł przyszedł drugi raz do niego, dotknął go i powiedział: zjedz jeszcze raz. I znowu dał po posiłek i wodę. I Eliasz posilił się dwa razy i o mocy tego posiłku jego organizm potrafił przeżyć 40 dni i 40 nocy i przebiec daleką drogę, aby spotkać się z Bogiem, bo tam czuł, że z Bogiem się spotka. Nasze zmartwienia są taką obsesją, psychozą w nas, dołującą. Możemy być w takim stanie jak Eliasz. Jak to wspaniale tu jest pokazane. Eliasza w sytuacji, kiedy powiedział: Boże, jestem bezsilny, nic nie wart. Przestraszyłem się kobiety. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Rozmawiał z Bogiem i powiedział: ja tylko sam zostałem. Już taki był przybity i złamany, że wszystko widział na czarno. Możemy sobie tak przypomnieć siebie. Jak w takim żalu i smutku w przeżyciach możemy to powiedzieć, prawda? A to łatwo przychodzi. I to jest prawda duszy, prawda cierpienia na naszego. To jest prawda. Ale Bóg swojego dziecka nie zostawia i nie odwróci się. Nawet tak mówi. Bo to dziecko się jego nie wyparło, a raczej przyszło się pożalić i wypłakać. I Bóg mu dał wskazówki, co ma czynić, jak żyć, jak uporządkować swoje życie. Dał mu moc, postawił go na nogi, on potem mógł to wszystko realizować. I na koniec powiedział mu: nie jest tak, jak myślimy. Jesteśmy przekonani w swoich myślach. Nie ma innych argumentów. I nam się wydaje, że zostaliśmy sami. A Bóg powiedział, że takich, co nie skłonili kolan przed Baalem, jest 7000 w Izraelu. Nie jesteś sam. Ale mimo tego, że mam tak dużo swoich dzieci, przychodzę do ciebie, gdy zostałem złamany psychicznie, zrezygnowany i poddałeś. Dostał chleb i wodę. Dostał Boże błogosławieństwo. Czy to słowo nie może nas osądzać, kiedy my żyjemy znacznie w lepszych warunkach i mniej odpowiedzialni niż Eliasz w swoim współczesnym świecie, kiedy cała władza najwyższa była przeciwko niemu i wszelka nienawiść była zwrócona na jedną osobę, na niego, bo on był prorokiem znanym. Możemy pomyśleć o sobie, że nie powinniśmy zachować się w ten sposób. Skoro Bóg wyratował jak Pawła, gdy myśleli, że ich śmierć jest przesądzona, jeżeli Bóg nie pozwoli, żeby im spadł włos z głowy, oni muszą do końca zachować posłuszeństwo, wierzę, tylko mają do Boga, mu zaufać. No i potem w niedługim czasie Eliasz spotkał się z Bogiem twarzą w twarz, wrócił do nieba. jak to czytamy w 90. psalmie, w pieśni Mojżesza, chyba 7 czy 8 wiersz, że wróćcie synowie do mnie, wróćcie synowie ziemi do mnie. Taki powinien być wybór. Chleb, mięso, woda, placek tutaj upieczony pod krzakiem jałowca dla Eliasza. Ileś tam dni wcześniej zwróciłem uwagę, gdy wprowadzono skrzynię przymierza do Jerozolimy, Dawid zarządził, aby zgotowano taką ucztę agapę, radość. To jest pierwsza księga Kronik, 16 rozdział. I tam to wszystko się działo wspaniale. I trzeci wiersz mnie zastanowił bardzo. I gdyby nie ten sen i to, co Bóg powiedział mi o Eliaszu, że ja Ciebie zawsze karmiłem, troszczyłem się o Ciebie. Tylko Twoje zmartwienia były tak wielkie w Twojej głowie ludzkiej, żeś nie zobaczył mojej ojcowskiej woli. Nawet otoczenie Twoje całe Ci zbrzydło. Ale gdy przejrzałeś, to w jednej z modlitw było, żeby przejrzeć i usłyszeć. Gdy przejrzałeś i usłyszałeś, wszystko się zmieniło. Zaczęło Twoje serce pałać wielką radością i szczęściem. I tutaj co zrobił ten trzeci wiersz? Ja bym nie wiedział. Ja to chciałem też do Jezusa przerównać, ale czytając ten wiersz nie wiedziałbym. Co to za symbol? To się nie zdarzyło w Biblii w żadnym miejscu, poza Bogiem, który posłał kruka i anioła, że zrobili to z Eliaszem. Tego nigdzie nie ma w Biblii. Dawid nie mógł nigdzie się wzorować. Ani od Heliego, ani od Samuela, od wielu innych przedstawicieli opowiadanych w różnych historii. Od sędziów izraelskich, od Mojżesza. Nie mógł. Skąd on wiedział? Zobaczmy. Równość. Bożą równość nieba. Gdzie kobiety są na równi z mężczyznami, a w tamtym czasie były gorzej usytuowane od wielbłądów. Nawet po dzisiejszych dzień jest na ziemiach Dalekiego Wschodu. I kazał rozdzielić między wszystkich Izraelitów, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kołaczu z jedzynkami. Symbol tego, co zrobił kruk i zrobił anioł do Eliasza. Ale może to nie jest ten symbol. Może to jest Boże działanie z góry już od stworzenia świata tak zrobione dla Adama i Ewy, że Bóg o to się troszczył, że to wskazał, pokazał, że rozdzielił, że dał. A człowiek potem rozwijał tę doskonałość, Bóg pouczał wszystkiego. Bóg to uczynił i Dawid to przekazał. Jako król w momencie, kiedy jest wielka uroczystość jedzenia, posilenia się, odpoczynku, on każdego obdarował chlebem, mięsem i kołaczem. Czy to może symbol wędrówki Izraelitów z Egiptu po pustyni, gdzie właśnie Bóg dawał mannę, przepiórki i wejście do ziemi obiecanej, gdzie zobaczyli te owoce piękne, mogli piec placki z rodzynkami, kołacze z figami. To otrzymali. Ja, będąc tam w tym towarzystwie, bym się nie zdziwił, co to jest za dar. Bo tego mam wszędzie pewno przecież. A to każdemu zostało rozdzielone łącznie z kobietami, z mężczyznami, tak uszanowane dla każdego. Jak ci, co będą chodzili do nieba, nie będzie różnicy u ci osobowości, skąd pochodzą. Nazwisk. To będą imiona już dawane przy tym słowie. I tak zamykając temat tego zmartwienia, które nas męczy w danym otoczeniu, Boże błogosławieństwo, jak było dla Eliasza, bardzo szybkie, jedno i drugie, może w kilku dniach, w kilku tygodniach, może w ciągu roku, jak tam u wdowy był, to błogosławieństwo takie było wspaniałe i cudowne. W całym, ile możemy czekać? Ja tak po sobie patrząc, na niektóre błogosławieństwa czekałem może 15 minut, na inne, no nawet 15 za dużo. Poczułem radość w sercu i Boże, i Boże wsparcie. I w sekundę był telefon, albo w sekundę ktoś zadzwonił u drzwi i przyszedł i mnie poinformował. I mogę się cieszyć z różnych przyczyn, duchowych, cielesnych, z różnych przyczyn. I rozwiązał problem. Albo telefon z urzędu, gdy załatwiałem zgodę na budowę, dom stoi. Ja nie mam wszystkich dokumentów jeszcze. Właśnie to nie są fundamenty tam paramurów. Ale tak mnie tata prosił, żeby to robić szybko. Tak jak takie przyszło, takie pokłócenie w całym dzisiaj, gdzie czeka uwolnienie. No i dostałem telefon od tego pana, bo bardzo polubiłem, też polubiłem, jeśli byłem kontakt z sobą. Niech pan przyjedzie, bo jest wszystko przygotowane do podpisu. Musi pan dostać dziennik budowy i tak dalej. Taka ulga. To przyszło mi o zaraz. Bóg dał tą myśl, zaraz był telefon. Inne rzeczy były po paru godzinach, kilka dni, kilka tygodni. A inne prawdopodobnie będzie trwało niecałe 40 lat, a może nie nawet 40 lat. Ale chyba niecałe. Będzie trwało. I wiem, jak ono się skończy, ale czekam cierpliwie. Póki to cierpliwość jest, bo Bóg mnie odżywia. Pod krzakiem jałowca, przy potoku Kerit i wspieram. Ale jest taki jeden człowiek w Biblii, który dwa razy czekał na wypełnienie tego błogosławieństwa, które wiedział, że będzie dwa razy po 40 lat. A sam żył 120 lat. Dwa razy po 40 lat. Mojżesz przed wyjściem, przed zdecydowaniem się powróceniem do Egiptu, aby pomóc, aby przewodniczyć, aby poprowadzić ramieniem Bożym z niewoli egipskiej Izrael i 40 lat potem z nimi na pustyni, aby osiągnąć tą ziemię obiecaną. To są chyba już rekordowe ostatnie oczekiwania. Ale w końcu to się stało. I bądź wierny, aż do końca pisze Biblii. Abyś uczestniczył w pożywieniu tego chleba, tej wody i placka z rodzynkami. Teraz przypomnijmy sobie o Jezusie Chrystusie. Co Jezus Chrystus dał uczniom swoim? To na tym stole widzimy przykryty chleb, przykryte wino, a Jezus Chrystus jest barwny. Aby chleb, mięso i tą słodycz razem z wodą. To jest ten płyn. To wszystko mamy. I to jest ta daleka symbolika, która idzie od początku świata. Jest znana. Jakże uświęcona, wspaniała i cudowna dla nas. Kiedy możemy mieć w tym uczestnictwo, to spożyć. Nie tylko pod krzakiem jałowca i nad potokiem Kerit, ale jeszcze to możemy spożyć. To jest nasz pokarm. To jest Boże zwycięstwo, wykonało się. To jest zwycięstwo nad potępieniem i grzechem, nad naszym niewolnictwem dla diabła. To jest uwolnienie. To jest ślubowanie Boże, że nie tylko będę z Tobą aż do końca. Nigdy Cię nie opuszczę, tak powiedział Bóg. Ale jeszcze błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym, objawienie Jana. Błogosławieni ci, którzy będą spożywać ten chleb w Królestwie Bożym. My możemy to przeżyć jako symbol tego, co będzie w niebie, w tej ziemi. Ponieważ Jezus dał nam taki przykład. Dał go ten wizualnie poznać Pawłowi, który to przedstawia, jakby tam był. Powiedział, Jezus mi to przekazał, ja wam przekazuję. Jak macie to czynić? O czym macie myśleć? Co to jest dla was? To jest ponad wasze zmartwienia, ponad wasze trudy i doświadczenia, przeżycia, rozgarcia. Jest to ponad. Bo to jest wasze prawdziwe szczęście. I wtedy nagle zobaczymy siebie, bliskich i otoczenie błogosławione przez Boga. Gdy zobaczymy, gdy usłyszymy, co Bóg dla nas przygotował i w czym uczestniczymy. Jaka to jest wartość i ważność. Napisałem sobie tak na koniec. Otoczenie, w którym odbywamy nasze zmartwienia, staje się miejscem jakby symbolem braku błogosławieństwa. Tam nas jednak Bóg stale po troszku, po trochu posila. Nie to miejsce jest symbolem przykrości życia, ale to nasze zmartwienie, przeżywanie w Boże, to przeżywanie zmartwienia w Bożym miejscu. Ono sprawia z tego miejsca ten symbol. Gdy nabieramy sił i otuchy z Bożego tego pożywienia, a znika z nas siła stanu zmartwienia, to miejsce zaczyna wyglądać pięknie i jest tak lekko na duszy. Jest lekko. Tylko to trzeba przyjąć. Wdzięcznością od Boga i uświadomić sobie, że to jest taka praca Boża, jak na przykładzie Eliasza. Ona odbiła się na Dawidzie i pokazana jest w Jezusie Chrystusie. Bóg nas ożywia i pielęgnuje, troszczy się o nas w każdej chwili naszego życia. Nigdy nas nie zostawi. Tak, to jest 46 rozdział Izajasza. 3, 4 wiersz. Słuchaj mnie, domu Jakuba, cała resztka domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia, pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem. Bóg mówi mocą swoją, doskonałością, mądrości. Ja to uczyniłem, ja będę nosił, ja będę dźwigał i ratował. I czyń to, Panie Boże, w nas. Błogosław nas. Wspieraj, pomagaj i posiłaj. Każdego dnia. Gdy przechodzimy smutek, zmartwienia i troski, to tak z żoną czasami rozmawiamy, jak ktoś powie, ja dzisiaj nie będę w zborze, bo jestem bardzo przybity. To tak samo jakby Eliasz powiedział, nie będę nad tym potokiem Kerit, nie będę pod krzakiem jałowca. Ja nie muszę. Zbór nam Bóg dał i gdzieś niego, gdzie dwóch lub trzech się sprowadza, abyśmy właśnie wtedy, kiedy mamy zmartwienia i posilenie, potrzebujemy posilenia, abyśmy szukali miejsca posilenia. Jeżeli znajdziemy to w odosobnieniu zupełnie, chociaż z gór mamy pod niemalże nosem, to chwała Bogu, ale należy potem z tego pokutować. Ponieważ musimy mieć dyscyplinę w sobie. Kiedy jestem złamany, kiedy jestem chory i jadę na pogotowie, jadę do szpitala, dzwonię 999, aby przyjechali po mnie, bo ja nie mogę. Jeżeli tak się czuję duchowo i w swoim ciele, gdzie mam się zwrócić? Kogo szukać? Ciałem potrafimy sobie pomóc. Dlatego Bóg patrzy na nas poprzez ciało. Czy potrafimy to przenieść też na duchowe życie nasze? Wtedy właśnie, to właśnie wtedy trzeba przyjść do wodopoju, napić się wody, pozwolić sobie pomóc przez innych, uczestniczyć w modlitwie stawienniczej, może z namaszczeniem olejka, może z położeniem rąk. Bo to czytamy od apostołów również, że tak należy czynić. To jest posłuszeństwo wierze w Jezusa Chrystusa. Nie poddanie się stanu emocjonalnym tego ciała. To jest walka o naszą duszę. O lekkość i spokój naszej duszy. A nie o nazwisko. O nas samych. Tu chodzi o istotę, która pójdzie do wieczności. Tu nie chodzi o nasze ciało. To ciało tutaj zostanie. A często się troszczymy bardziej o swoje ciało niż o ducha. O duszę swoją. To jest słowo, które przekonuje, które mówi. Gdyby nie było słyszane, to byśmy nie mieli wytłumaczenia. Przez to, że słyszymy, ono nas będzie oskarżać. To miałem w drugim śnie. Tak wielu ludzi czuło się oskarżonymi, bo nie dopełnili. A ja mogę koło nich przejść, zdziwiony, że ja mogę pójść, a ja chcę iść i oddać wszystkie pergaminy spisane mojego życia. A inni jeszcze tam czekają. A może obowiązki moje się zmienią, może będzie inaczej. Kiedyś staniemy przed Bożą Sprawiedliwością, nie będzie czas. Nie pozwólmy, żeby nasze ciało było silniejsze od Bożego Ducha w nas. Niech nas Bóg błogosławi, trzyma, wspiera i wzmacnia. I żebyśmy wzięli Boże błogosławieństwo z uczestnictwa też i z tej wieczerzy Bożego chleba. To ciało Jezusa, prawda? Baranek. Ludzie nie mogli zrozumieć. Krew trzeba zjeść, wypić. Mamy to w Bożej symbolice Bożego chleba i wina. Uczniowie mieli też baranka w sosie przygotowanego. My mamy tego prawdziwego, duchowego, który przy uczestnictwie chleba i wina jest naszym sercu, nasz Jezus Chrystus. Bądź błogosławiony, Boże. W ręce Boże się oddajemy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Postawmy naszą siostrę do dalszej części społeczności. Ja się jeszcze pomodlę na koniec usługi. Dziękuję Ci, Panie Boże, za dzisiejszy dzień i za możliwość przedłożenia tych słów, które powiedziałem, Panie Boże. To są słowa wzięte z tego ducha. Dla mnie podzieliłem się tym, Panie Boże. Bo pozwoliłeś mi to czynić jako też i pastorowi na tym miejscu. I mogę to uczynić. Daj, Panie Boże, swoje błogosławieństwo dla mnie, jak i dla tych, którzy słuchają. Bo z tych rozliczeń, które pokazałeś mi w kolejnym śnie, to właśnie na tych kartkach są wszyscy ci ludzie, którzy są opisani przez służbę, którą sprawowałem. I wszystkie informacje do Ciebie są spisane, każde życie. Każde moje przebaczenie, wybaczenie, każda moja miłość, przykrycie wszystkiego jest tam napisane, aby ktoś potem nie musiał stać z boku i martwić się, że musi również tam podejść do tego stołu i się rozliczyć. A aby moje słowa tak spisane wybawiały jak najwięcej bin i krzywd i niedomówień, które mogły powodować, żeby był zgorszony. Panie Boże, błogosław, aby Twoje słowo żywe przepełniło każde serce. I mnie, aby tych pergaminów było tak dużo, pozytywnie, dobrze spisanych, bo ile tam było czarnych kartek, których nie można było przeczytać. Było ich kilka, ale żeby nie było ani jednej, Panie Boże. Ale to Twoja wola, Twoja sprawiedliwość, Twoje błogosławieństwo, Twoje kierownictwo. Daj, Panie Boże, aby Twoje słowo przorało serca. To i każde Twoje żywe słowo, aby zasiane zostało to ziarno Twojej prawdy i przyniosło plon, aby wzrosło na dobrej ziemi. Niech Twoje błogosławieństwo spoczyna na te wszystkie i błogosławię Twój lud, błogosławię Twoje dzieci i wszystkich nas tu obecnych. Niech Twoje błogosławieństwo trwa na wieki. Amen.